Rozpoczynamy nowy rok akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i wielu innych uczelniach w Polsce. To też początek pracy nowych władz rektorskich na uniwersytetach i innych uczelniach. Dzisiaj z panem profesorem Jerzym Przyborowskim, rektorem UWM, porozmawiamy o tych najważniejszych wyzwaniach na najbliższy rok akademicki, no ale też to czterolecie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
W jakim miejscu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpoczyna ten rok akademicki? Jakby pan określił ten moment, w którym jesteśmy dzisiaj?
No, pytanie, które wymaga refleksji. Śmiem twierdzić, że znacznie lepszym niż 4 lata temu. To, na czym nam bardzo zależało, to budowanie kultury organizacyjnej naszej Alma Mater, czyli inaczej mówiąc, stworzenie warunków, które sprzyjają rozwojowi. Chyba jesteśmy daleko dalej. To po pierwsze. Po drugie, odnotowaliśmy sporo sukcesów w trakcie tej czteroletniej poprzedniej kadencji, szczególnie jeśli chodzi o pozycję uniwersytetu nie tylko w kraju, ale także za granicą. To jest bardzo istotne, że jesteśmy odnotowywani w licznych rankingach, które z punktu widzenia naszych planów rozwojowych są niesamowicie ważne. I to nie chodzi tutaj o pozycję w tych rankingach, bo można by było dyskutować, czy ona jest dobra, czy mogłaby być lepsza. Oczywiście, że zawsze mogłaby być lepsza, ale przede wszystkim chodzi o to, że jesteśmy dostrzegani, co się przekłada na kolejne aspekty naszego funkcjonowania, a przede wszystkim propozycje współpracy, które napływają z różnych stron. Czyli rola uniwersytetu znacznie się zwiększyła właśnie przez to, że mamy więcej partnerów, z którymi możemy budować przyszłość. To tak ogólnie powiem, ale tak jest, tak ja to odbieram. Co jeszcze można by było powiedzieć? Drodzy Państwo, myślę, że wszyscy bardzo, bardzo mocno na uniwersytecie, a przede wszystkim nauczyciele akademicy dostrzegają problem niżu demograficznego. Niż demograficzny oczywiście wiąże się z tym, że z jednej strony my musimy podjąć jeszcze większy wysiłek, żeby pozyskać kandydatów, zachęcić ich do tego, aby studiowali, wybrali naszą ofertę i studiowali w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. No bo finansowanie naszej działalności jest w bardzo dużym stopniu uzależnione właśnie od liczby studentów. Więc przy ciągle trwającym niżu demograficznym, przy zmniejszającej się liczbie maturzystów, bo teraz już duża część młodzieży w ogóle nie chce podchodzić nawet do matur, a nawet jeśli wybierają, zdają matury, to też jakaś część z nich nie podejmuje studiów w ogóle. Chce rozpocząć swoją zawodową karierę znacznie wcześniej, odkłada ten moment studiowania na jakiś czas. To są wyniki badań socjologicznych, więc o nich mówię. To wszystko sprawia, że trafia na rynek w ogóle szkolnictwa wyższego zdecydowanie mniej osób, a oferta jest taka sama, jeśli nawet nie większa. Z tym wiąże się ta obawa, o której mówię, i ten niepokój wywoływany przez zmniejszającą się ciągle liczbę studentów, a co za tym idzie również finansów. I wracając do tych sukcesów, o których była mowa, czyli o miejscu, w jakim się znajdujemy, to chcę podkreślić, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w ciągu tych ostatnich 4 lat nie odczuł skutków niżu demograficznego. I to jest dla nas wielka wartość. Jeszcze nie zakończyliśmy tegorocznej rekrutacji, ale już dzisiaj wiem, wynik tej rekrutacji jest dla nas bardzo korzystny, że przyjęliśmy, a właściwie no zakwalifikowaliśmy do studiowania i potwierdziło chęć studiowania więcej osób niż wynosi uczelniany limit. No oczywiście różnie się to rozkłada na poszczególne kierunki i tutaj już są pewne problemy, natomiast w skali uniwersytetu ten wynik jest zdecydowanie lepszy. Mieliśmy za sobą również ewaluację jakości prowadzenia badań naukowych. Mniej więcej w połowie kadencji dowiedzieliśmy się, jaką kategorię otrzymały nasze dyscypliny, które zostały zgłoszone do ewaluacji. Przypomnę, 24 dyscypliny. Ostatecznie zakończyło się to tym, że wszystkie dyscypliny mają co najmniej kategorię B+, co nam daje uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego właśnie w 24 dyscyplinach. Przed tą ewaluacją to trochę inaczej wyglądało. Mieliśmy 16 pełnych uprawnień, czyli do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w 16 dyscyplinach. I o ile pamiętam, bo już mi się to zatarło, 21 bodajże uprawnień do nadawania stopnia doktora. Więc teraz mamy pełne w 24 dyscyplinach. To jest także bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju, bo sami możemy rozwijać własną kadrę badawczą, badawczo-dydaktyczną i dydaktyczną. To jest bardzo istotne. Wymiar finansowy. Bez wątpienia przed pojawieniem się kryzysów, a nawet już w trakcie, kiedy te kryzysy nas dotykały, wychodziliśmy obronną ręką, czyli mieliśmy zawsze stabilną, pewną sytuację finansową, która z jednej strony zapewniała bezpieczeństwo wszystkim pracownikom, i studentom, doktorantom, a z drugiej strony również pozwalała nam kreować rozwój, zabezpieczać wkłady własne do projektów, które były finansowane z różnych źródeł zewnętrznych. To wszystko przekłada się na zwiększenie naszych zasobów majątkowych, ale nie tylko, także poprawy warunków do prowadzenia zarówno kształcenia, jak i badań naukowych. Tak więc, gdybym miał podsumować, odpowiadając na Pana pytanie, w jakim miejscu jest uniwersytet, to myślę, że mógłbym powiedzieć, że jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, w czołówce polskich uniwersytetów i w dobrym miejscu na arenie międzynarodowej.
Znamy zatem punkt wyjścia, porozmawiamy o wyzwaniach i na ten nowy rok akademicki, ale pewnie to jest też jeden z kroków w kontekście i całej tej kadencji rozpoczynającej się, ale też strategii rozwoju uczelni, która obowiązuje do 2030 roku. A zapytam o to też w kontekście tego, o czym ostatnio mówi się głośno. Pan też to podkreślał podczas tego pierwszego wrześniowego posiedzenia Senatu, że trudno spodziewać się, że nakłady, subwencje dla poszczególnych uczelni wzrosną, jeśli już to będą raczej malały w najbliższych latach. To finansowanie uczelni to jest największe wyzwanie na najbliższe lata w kontekście też tego niżu demograficznego spadającej liczby studentów.
Tak, to jest bardzo poważne wyzwanie, bo algorytm, choć on jeszcze nie funkcjonuje w pełni tak, jak został skonstruowany, bo ministerstwo też bierze pod uwagę te zmieniające się warunki i chroni uczelnie przed drastycznymi spadkami finansowania, to tak czy owak jest to spore wyzwanie. Bo wiemy doskonale, że nie będzie, to też wybrzmiało na spotkaniu z panem ministrem Dariuszem Wieczorkiem, że nie będzie wzrostu subwencji. Jeżeli będziemy chcieli mówić o wzroście finansowania polskiej nauki i polskiego szkolnictwa wyższego, to będziemy szukać takich elementów, które będą dostępne dla wszystkich uczelni, ale trzeba będzie o nie zawalczyć. No na pewno mówiono, już to właściwie już decyzja zapadła, o zwiększeniu finansowania Narodowego Centrum Nauki. Na pewno mówiono o tym, że zmieni się zasada dystrybucji środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to są ogromne pieniądze, zdecydowanie większe, bym powiedział chyba nawet kilkanaście razy większe, aniżeli te przeznaczone na badania podstawowe, czyli Narodowe Centrum Nauki. One mają być wykorzystane w takim celu, by powstawały innowacje i wynalazki, czyli inaczej mówiąc, mają być skierowane, zorientowane na rozwój gospodarczy naszego kraju, podniesienie naszej konkurencyjności naszej gospodarki, ale też polskiej nauki. Zapowiedź jest taka, że te środki już nie mają być dystrybuowane w takim charakterze horyzontalnym, takim powiedziałbym też trochę rozmytym, jak to do tej pory było, tylko deklaracja jest taka, że będzie to dystrybucja sektorowa, a więc będą wskazane strategiczne sektory, które związane są z funkcjonowaniem państwa, z funkcjonowaniem gospodarki i potrzeb społecznych, i w te sektory, czy do tych sektorów będą dystrybuowane określone środki, oczywiście na zasadach konkursowych, a więc znowu trzeba będzie o nie zawalczyć. Zawalczyć w tym pozytywnym znaczeniu, czyli jeżeli mamy potencjał, który możemy wykorzystać tutaj u nas na uczelni, to powinniśmy startować w tych konkursach i zdobywać te środki, realizować poprzez prowadzenie badań. Sukcesem tych badań powinny być właśnie innowacje czy wynalazki. I to jest jedno z wyzwań, bo trzeba się trochę przeorientować w uczelni. Trzeba wyraźnie zmapować nasz potencjał. Potencjał zarówno jeśli chodzi o kapitał ludzki, mówię tutaj o uczonych, ale także zasoby związane z realizacją, już taką fizyczną realizacją projektów, czyli laboratoria, aparatura badawcza i spróbować ten potencjał wykorzystać właśnie w tych konkursach. Do tej pory wyglądało to trochę inaczej. To jest pierwsze wyzwanie. Zmapowanie potencjału. Ja w ogóle chyba zacząłbym jednak od takiego stwierdzenia, że strategia, którą wprowadziliśmy do życia w Uniwersytecie w 2021 roku, była przemyślana, podzielona na kilka obszarów, które z punktu widzenia funkcjonowania uczelni są najważniejsze, ale nie tylko z punktu widzenia funkcjonowania uczelni, tylko także z punktu widzenia tego, co uczelnia może dać w wymiarze społecznym, w wymiarze gospodarczym. I nie będziemy rezygnować z tego. Nadal te najważniejsze elementy będziemy podtrzymywać. Spełnianie kryteriów Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Była rozmowa na temat tego konkursu, bo on się odbywa co 6 lat. Niedługo będzie kolejna edycja. No jeszcze w tym konkursie nie będziemy w stanie wystartować, bo trzeba przejść ewaluację. Czyli po następnej ewaluacji moglibyśmy stwierdzić, czy spełniamy kryteria i będziemy startować w tym konkursie, czy nie. Była o tym mowa, żeby troszeczkę zmienić formułę tej grupy, mógłbym powiedzieć, uczelni należących do IDUB-u. I zamiast utrzymywać stałą liczbę 10 uczelni, które są uczelniami badawczymi, dodawać uczelnie, powiedzmy o 2 w każdym konkursie, ponieważ to jest 6 lat tej przerwy, to nie spowoduje to jakiegoś nadmiernego rozbudowania tej grupy. Ale oczywiście, jeżeli uczelnie nie będą spełniały kryteriów, no to jest poza dyskusją, no nie mogą być w tej grupie. Natomiast jeżeli jest więcej uczelni, które spełniają, to taka propozycja jest, by zwiększać o 2 uczelnie przy każdym konkursie, bo to jest motywujące, to jest także wyrównujące szanse poszczególnym uczelniom. Więc mamy do czego dążyć. To jest rzecz ważna. Oczywiście to będzie się przekładać również na to, o czym mówiłem, czyli na ten potencjał do wykorzystania w rozwoju społecznym i gospodarczym. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby spełniać kryteria, które są dość wymagające, kryteria Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczych, bez tego wykazywania wypracowanej wartości dodanej przez uczelnie dla społeczeństwa, dla gospodarki. To samo dotyczy oferty kształcenia. Co prawda tutaj te oczekiwania rynku, który się zmienia w tak szybkim tempie, trudno jest skorelować z naszymi możliwościami, choćby legislacyjnymi na uczelni. Będziemy się nad tym zastanawiać, bo być może trzeba w uczelni trochę przeorientować filozofię kształcenia. Czy wszystkie kierunki, które oferujemy, a do których jesteśmy przywiązani od lat, są rzeczywiście dobrze postrzegane? Być może nie i wiemy już, że nie. Niektóre z nich nie cieszą się popularnością, więc trzeba z nich zrezygnować, być może zbudować nową ofertę, podobną. To wszystko jest do analizy. Przypomnę, że mamy w Uniwersytecie, celowo powołałem w poprzedniej kadencji taką jednostkę jak Biuro Analiz Strategicznych i to biuro ma nam dostarczać tych informacji. Z drugiej strony, i to znowu jest powiązane z kolejnym elementem, czyli stwarzaniem odpowiednich warunków do studiowania. Oferta dydaktyczna z jednej strony, ciekawa oferta dydaktyczna, z drugiej strony polepszenie warunków, zachęta ze strony uczelni do kandydatów, dla studentów, żeby z tej oferty korzystali tutaj u nas, w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Czyli inaczej mówiąc, chcemy powołać, i to jest w strategii zapisane, Uniwersyteckie Centrum Kompetencji. Teraz dochodzi nam jeszcze Uniwersytet Europejski do tego wszystkiego, bo to też jest osiągnięcie ostatniego roku. Zostaliśmy zaproszeni przez Komisję Europejską do uczestnictwa w tym programie Uniwersytety Europejskie, a to z kolei jest związane również z pewnym przemodelowaniem kształcenia, choćby ze względu na tak zwane mikropoświadczenia, czyli możliwość uzyskiwania dodatkowych kompetencji, dodatkowych umiejętności, być może powiązanych ze studiowanym kierunkiem, ale niekoniecznie uzupełniające to kształcenie formalne. Mikropoświadczenia moim zdaniem są ogromną szansą dla naszych studentów i jak się do tego właśnie doda Uniwersytet Europejski, czyli możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności na innych uczelniach, no to to jest coś, czego do tej pory nie było. I myślę, że warto jest tym uczestniczyć. Uniwersytety europejskie dodatkowo jeszcze nam stwarzają, choć nie jest to dokładnie tak wyartykułowane w projekcie, który został złożony, ale one dodatkowo stwarzają nam możliwość poprzez kontakty współpracę także w sferze badawczej. Projekt Uniwersytet Europejski daje podłoże, ale jak z tego skorzystamy, to już zależy od nas. Wiem, że będziemy chcieli korzystać, bo już na ostatnim spotkaniu w Lizbonie taka dyskusja była. Rozmawialiśmy o tym, że uczelnie powinny zacząć po zbadaniu swojego potencjału tworzyć zespoły. Może nie dziewięciouczelniane, no bo to pewnie będzie trudne, ale po kilka choćby w różnych obszarach. I to już jest naprawdę wielka wartość dodana. Sfera studentów, ich warunków do studiowania, doktorantów, to jest kolejna rzecz, o której już trochę zacząłem mówić. Chcemy, by studenci w naszym kampusie, którym się chwalimy, z którego jesteśmy dumni, który jest naprawdę wyjątkowy, o wyjątkowym potencjale, ale tak nie musi być zawsze, więc trzeba o to dbać i ten potencjał pielęgnować i rozwijać. I to jest też jeden z elementów, który będziemy chcieli robić. Pierwsze projekty już zaczęły żyć. Mówię tutaj o chociażby budowie akademika, właściwie nie budowie, a modernizacji akademika DS10, gdzie powstają jednoosobowe pokoje z pełnym węzłem, łazienki, no to już właściwie dzisiaj nie jest żaden komfort, ale oprócz łazienek są tam również aneksy kuchenne, czyli to są takie, powiedziałbym, mikromieszkania dla studentów, pozwalające im czuć się tam bezpiecznie, swobodnie, bardziej komfortowo. Oczywiście już nie będę wspominał o tym, że mają do dyspozycji w pełni węzeł medialny, no internet o dobrych parametrach. Tam w tym akademiku również są miejsca, pokoje dla osób z niepełnosprawnościami. Cały czas na to zwracamy uwagę. I myślę, że ten akademik będzie takim wzorem do tego, aby kolejne akademiki zacząć modernizować także w tym kierunku. Ta baza jest dobra, nie można powiedzieć, że jest zła, ale już troszeczkę odbiega od oczekiwań teraźniejszych. Studenci często powtarzają, że są gotowi więcej płacić, ale chcieliby mieć lepsze warunki i mieć samodzielne pokoje. Oczywiście nie zapominamy również o tych, których z różnych powodów nie stać na te komfortowe warunki. Też nie możemy stworzyć tylko i wyłącznie takich, bo wtedy nie będziemy mogli pomagać, wyrównywać szans, pomagać tym, którzy są mniej zasobni. Przypomnę, że od ubiegłego roku wprowadziliśmy dopłaty do miejsca zamieszkania i to nie tylko akademiki, bo tych akademików mamy w tej chwili, miejsc w akademikach mamy około 1900, niespełna, no a studentów mamy prawie 17 tysięcy, więc te potrzeby są ogromne. Siłą rzeczy powinny być skierowane do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Więc będziemy chcieli nadal te dopłaty do akademików, do miejsca zamieszkania utrzymać i stopniowo, korzystając z programu, który jest zapowiadany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ten program ma być uruchomiony w 2026 roku, ale mamy teraz ten rok 2025 na to, żeby się przygotować, bo w momencie, kiedy zostanie uruchomiony, my musimy mieć już gotowe projekty, gotowe pomysły. No i to jest też spore wyzwanie.
A mówimy tu o modernizacji akademików, czy także o poszerzeniu tej oferty o kolejne miejsca?
Tak, mówimy o modernizacji tych, które mamy, no bo musimy mieć świadomość, że każdy rok powoduje, że te akademiki są w trochę gorszym stanie, bo z jednej strony użytkujemy, więc się zużywają, a z drugiej strony rosną oczekiwania i w związku z tym stają się mniej atrakcyjne, więc na pewno musimy modernizować. ale też myślimy o tym, żeby podjąć wyzwania budowy. Tym bardziej, że no chcielibyśmy teraz ten rynek zagraniczny się trochę nam skomplikował przez niemożność uzyskania wiz dla studentów z zagranicy, ale też chcielibyśmy stworzyć odpowiednie warunki, żeby zachęcić studentów z zagranicy, bowiem jest to jedna z szans, o tym mówią wszyscy rektorzy, wszystkie uczelnie, przy niżu demograficznym jest to jedna z szans do tego, aby zwiększyć budżety, ale nie tylko patrzmy na pieniądze, to jest też korzyść dla państwa, bo przecież znamy naszą demografię i wiemy doskonale, że rąk do pracy będzie nam brakowało, więc jeżeli część z tych studentów z zagranicy, którzy u nas studiują, zostanie w Polsce, no to też jest wartość sama w sobie. Więc to jest ten program, on też został potwierdzony przez pana ministra Dariusza Wieczorka i trzeba podjąć tą rękawicę. No i trzecia rzecz, właściwie ciągle o tym mówimy, czyli wymiar finansowy, czyli budowanie budżetu uczelni w taki sposób, byśmy wszyscy czuli się bezpiecznie. By z jednej strony można było podejmować decyzje w zakresie budowy, inwestycji, chociaż z tymi budowami też informowałem Wysoki Senat o stanowisku ministerstwa. Ministerstwo niechętnie będzie finansowało budowę nowych obiektów, bowiem te obiekty na uczelniach publicznych naprawdę są już bardzo dobre, u nas też. Natomiast no, z racji zużycia, z racji wieku trzeba zadbać o to, żeby te obiekty przywracać do warunków, do standardów, które są obecnie wymagane. Więc te finanse są bardzo istotne z tego punktu widzenia. Musimy podkreślać fakt, że uczelnia musi mieć dobrą pozycję finansową, dobrą kondycję finansową po to, by sięgać po środki z zewnątrz. Instytucje finansujące, różne instytucje finansujące, czy to są środki europejskie, czy środki krajowe, ale przede wszystkim europejskie. Te instytucje wymagają wręcz gwarancji stabilności finansowej. Jeżeli stracilibyśmy tą stabilność, nie uzyskamy tych pieniędzy. Jeżeli nie uzyskamy tych pieniędzy, to musimy pamiętać o tym, że ten, który stoi w miejscu, traci, bo świat idzie do przodu. Zatem to jest jedna z najbardziej kluczowych kwestii. No przy tej okazji znowu poruszę tę sprawę wynagrodzeń. Wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym w porównaniu do poziomu wynagrodzeń w krajach Zachodu nie są wysokie. Nie są wysokie, a w szczególności to już nie tylko kadra profesorska, bo też, ale młodzi ludzie, młodzi adepci, którzy są zdecydowanie bardziej dynamiczni, pełni kreatywności, pełni pomysłów, pasji, to trzeba wykorzystać. To jest ten walor młodości. Jeśli my tego nie wykorzystamy, to obawiam się, że też będziemy w trudnej sytuacji rozwojowej. Ale żeby móc to wykorzystać, to trzeba tych ludzi zachęcić. To, co my im oferujemy w tej chwili, nie jest zachęcające, nie jest motywujące i to trzeba poprawić. I tutaj myślę o tym bardzo mocno, jak to zrobić. Nie jest to łatwe, bo też musimy mieć świadomość, że wynagrodzenia stanowią dużą, ogromnie dużą część kosztów. Właściwie bym powiedział, no, zdecydowanie największą, bo to jest około 80-85% wszystkich kosztów to są wynagrodzenia. I wynagrodzenia, których nie jesteśmy w stanie ich minimalizować, tych kosztów, dlatego że one są przechodzące na kolejne lata. Można tylko zwiększać. Zmniejszać trzeba by było przez redukcję. Redukcję zatrudnienia. No, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ale oczywiście też trzeba racjonalizować to, czyli być może nie odtwarzać niektórych etatów, które w naturalny sposób zostały opróżnione. No to jest cała strategia polityki kadrowej, ona jest opisana u nas w zarządzeniu, ale także w strategii. Chcę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, mianowicie nie powiedziałem jeszcze o tych dodatkowych elementach, które mogą przyczynić się do wzrostu budżetu. Powiedziałem o ubieganiu się o środki zewnętrzne, ale także możemy wychodzić z propozycją tak zwanej dodatkowej działalności dydaktycznej, czyli mówię tutaj o studiach niestacjonarnych, chociaż ta forma studiowania miewa się różnie w ostatnich latach. Ale studia podyplomowe, różnego rodzaju kursy, no te mikropoświadczenia, które stwarzają nam też sporą szansę, to są też elementy, które mogą wzbogacić czy zwiększyć nasze przychody, a co się przełoży również na zysk. Oszczędności, racjonalizacja kosztów, racjonalizacja w ogóle funkcjonowania, tak? No już pewne działania zostały podjęte. Od tego roku zaczynamy wykorzystywać program do planowania zajęć dydaktycznych, a tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy mieli wgląd, w jaki sposób obciążane są pomieszczenia, czy one są racjonalnie wykorzystywane, w sensie takim, że odpowiednia liczba osób z tego korzysta, że są wykorzystywane przez długi czas, a nie sporadycznie przez powiedzmy godzinę w ciągu dnia, a i tak trzeba sprzątnąć, a i tak trzeba ogrzewać i tak dalej. Czyli to wszystko ma na celu, ta racjonalizacja wykorzystania bazy lokalowej ma na celu wygenerowanie oszczędności, a z drugiej strony, jeżeli będziemy dysponować pewnym nadmiarem powierzchni, to możemy coś z tym zrobić, możemy to wykorzystać do innych celów. To jest ważne. Druga rzecz, aparatura badawcza. Dokładnie to samo. Dzisiaj rozmawiałem z panem rektorem Jakubem Sawickim. Wracamy do tego, co nam, no, trzeba się przyznać, nie wyszło w poprzedniej kadencji, choć taki był zamiar, żeby stworzyć takie centralne laboratorium badawcze, ale to nie ma być rozumiane w sensie zlokalizowania w jednym miejscu całej aparatury, która się znajduje w uniwersytecie, bo to jest niemożliwe, tylko chodzi o to, byśmy poznali nasze zasoby aparaturowe, żebyśmy opracowali reguły, które będą pozwalały z jednej strony korzystać wszystkim, którzy chcą z tego skorzystać, a nie kupować nowej aparatury, która znowu będzie wykorzystywana w 5 czy 10%, a z drugiej strony zapewnić serwis tej aparaturze i zapewnić odtworzenie, czyli z tych opłat, które byłyby w rozliczeniach wewnętrznych stosowane, można by było zapewnić właśnie to serwisowanie i ewentualnie naprawy, a ewentualnie odtworzenie, choćby w części, ale już coś jest, prawda? To już też jest racjonalizacja. Naprawdę nie ma sensu kupowania drogiej aparatury badawczej do każdej jednostki, a potem wykorzystywanie tego w niewielkim procencie do realizacji jakiegoś jednego projektu i koniec. Nie może tak być, to jest marnotrawstwo, więc to też trzeba zmienić. I to w zasadzie, jeśli chodzi o finanse, tyle, co bym chciał powiedzieć. Wrócę jeszcze do tych warunków studiowania, ale to nie dotyczy tylko studentów, doktorantów, dotyczy również pracowników. Teraz pojawiają się nowe możliwości skorzystania ze środków z Krajowego Planu Odbudowy na bardzo korzystnych warunkach, więc możemy te środki zainwestować. Myślimy tutaj o tym projekcie, który ogłaszaliśmy niedawno, czyli modernizacja plaży Kortowskiej, ale także bardzo, bardzo zależy nam na tym, by stworzyć dobre warunki do funkcjonowania Empatii, czyli Centrum Wsparcia Empatia. Okazuje się, że potrzeby są naprawdę ogromne. Pewnie ciężko nam będzie zaspokoić potrzeby kadrowe, ale będziemy dokładać wszelkich starań, żeby to zrobić, ale musimy też stworzyć odpowiednie warunki do tego, żeby ta empatia mogła funkcjonować i funkcjonować w taki sposób, żeby osoby potrzebujące, chcące skorzystać z tego też czuły się tam komfortowo, żeby ten proces przebiegał czy sprzyjał rozwiązaniu tych problemów, z którymi się ludzie do empatii zgłaszają. Mamy pewne, jakby to powiedzieć, doświadczenie, to może za dużo powiedziane, bo odbyliśmy wizytę studyjną w Uniwersytecie Michigan właśnie w tym celu, żeby poznać, jak buduje się tego typu centra. Nie ma się co porównywać do warunków amerykańskich, do wielkości finansowania środków przeznaczonych na to, bo tam przynajmniej w Michigan na jeden rok takie centrum z budżetu federalnego otrzymuje 3 miliony dolarów. No my nie jesteśmy w stanie takich środków zapewnić, ale możemy ich szukać na zewnątrz, ale przede wszystkim trzeba stworzyć odpowiednią bazę. To jest bardzo istotne i to też chcemy zrobić. I jest jeszcze jeden element, niezmiernie ważny, to jest znak czasu. Mianowicie wizerunek, budowanie wizerunku. Za tym wizerunkiem stoi potencjał, tak? Oczywiście to nie jest tak, że my mamy tylko i wyłącznie się chwalić, ale przede wszystkim mamy pokazywać, czym dysponujemy, jakie sukcesy odnoszą nasi pracownicy, nasi badacze, jaki wkład wnosimy w gospodarkę, jaki wkład dostarczamy do społeczeństwa. W wielu wymiarach. Ten wymiar może być edukacyjny, może być społeczny, może być sportowy, może być naukowy itd., itd. Ale budowanie dzisiaj wizerunku i bycie właśnie w rankingach w odpowiednim miejscu jest absolutną koniecznością. Mówię o tym na końcu, ale właściwie jest to taka klamra spinająca wszystko, każdą działalność. Więc drodzy Państwo, 4 kolejne lata realizacji strategii, pewnie z jakimiś korektami. Pierwsza korekta już będzie, wspominał Pan o tym, co mamy w planie na ten rok akademicki. Pewna korekta już w tej chwili będzie, ale generalnie mogę powiedzieć, jesteśmy zorientowani na rozwój i będziemy kontynuować realizację tej strategii, którą przyjęliśmy w 2021 roku.
Zaczęliśmy od tego, w jakim miejscu jest uniwersytet. Ja zapytam jeszcze, w jakim miejscu dla siebie jest w tej drugiej kadencji profesor Jerzy Przyborowski, nie tylko rektor drugiej kadencji, ale także wiceprzewodniczący KRUP.
No, to jest dla mnie też zaszczyt, że środowisko rektorów uniwersytetów polskich w jakiś sposób dostrzegło moją osobę, pewnie jakieś moje umiejętności, nie wiem. Trudno mi jest o tym mówić i zaproponowało mi wiceprzewodniczenie. Z wielką satysfakcją to przyjąłem i oczywiście nie będę ukrywał, nie będę tutaj fałszywie skromny, jest to jakieś dowartościowanie. Natomiast to stwarza nam też możliwość dodatkowego rozwoju, bo będąc we władzach, w prezydium KRUP-u, co się przenosi na kolejne również organizacje czy konferencje rektorów akademickich szkół polskich, tą największą reprezentowaną przez wszystkich rektorów uczelni akademickich i publicznych i niepublicznych, to się przekłada na możliwość kreowania, na możliwość wpływu na proces doskonalenia tego czegoś, na czym nam bardzo zależy. Trudno mi jest o tym mówić teraz, dlatego że znajdujemy się w takim miejscu, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, w takim momencie trochę przejściowym. Z jednej strony oczekujemy na zmiany w ustawie, zmiany, które trzeba wprowadzić, z drugiej strony na korektę tego, co nie zadziałało albo co zadziałało, przepraszam, niewłaściwie. Myślę o ewaluacji. Skomplikowało to nam trochę funkcjonowanie. Kryzysy. Finansowanie, rola polskiej nauki, odbudowanie wizerunku. Tak łatwo jest zepsuć ten wizerunek, trudniej jest go odbudowywać. Sprawa wykorzystywania wiz w nieodpowiedni sposób, która przez różne środowiska, także media, została zrzucona na uczelnie. A tu chciałbym przypomnieć, jeżeli wydano 380 tysięcy wiz około, nie pamiętam dokładnie tej liczby, ale wiem, że jeżeli chodzi o uczelnie, o studentów, to z tych 380 tysięcy uczelnie to 17 tysięcy. Również podał minister informację, że jeżeli chodzi o nieprawidłowości związane z wydawaniem wiz dla studentów, to tylko jedna uczelnia publiczna popełniła pewne błędy. Pozostałe to są uczelnie niepubliczne. W związku z tym to odium tych wszystkich trudnych spraw, niszczących wizerunek polskiego szkolnictwa wyższego i polskiej nauki, niesprawiedliwie spada na nas. Więc to też trzeba odbudować, trzeba tłumaczyć ludziom, pokazywać przykłady, pokazywać dowody i tak dalej. Z drugiej strony, kiedyś było takie porównanie, że każda złotówka zainwestowana mądrze w naukę, ale mądrze, przynosi 9 złotych gospodarce. A więc to jest przełożenie razy 9. Pytanie, czy politycy obecnie rządzący, ale w ogóle cała klasa polityczna rozumie rolę nauki w rozwoju gospodarczym i społecznym państwa. Obawiam się, że trochę ta rola jest niesprawiedliwie znowu i niesłusznie pomniejszana. No cóż, trochę takiego dziegciu, no trzeba było, ale będąc w tych gremiach można rzeczywiście walczyć. No i to zamierzamy robić.
Pan profesor Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, był naszym gościem. Dużo dobrego przez te najbliższe 4 lata w rozpoczynającej się kadencji.
Tak, ale ja swoim zwyczajem robiłem to na początku poprzedniej kadencji i chcę to powtórzyć na początku tej kadencji. Zapraszam wszystkich do realizacji tej strategii, do udziału w kreowaniu. Nie stójmy obok, bądźmy aktywni, nie przyglądajmy się, bo krytykować jest łatwo, nawet trzeba, ale zdecydowanie lepsza postawa jest to postawa włączająca się w ten proces. Ja bardzo gorąco do tego zachęcam i serdecznie zapraszam.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.